Kochani, dzisiaj chcę się z wami podzielić takim tematem. Zatytułowałem to Droga do zdobycia serca Chrystusa. Jest pewna droga do tego, by zdobyć serce Chrystusa, którą niektórzy w części pokonali, niektórzy są w drodze, a przed niektórymi stoi to jako przyszłość. Jeżeli pragniemy samego Pana, pragniemy Jezusa, to będziemy też pragnęli zdobyć Jego serce. Serce to jest ta głębia, o której Bóg mówi w swoim słowie. Apostoł Paweł w liście do Filipian opisał to, że zrzekł się całego swojego przeszłego życia. Wszystko to, co zdobył do tego momentu, kiedy to pisał, zrzekł się na rzecz Chrystusa, poznania Chrystusa i uznał to za śmieci. Filipian 3:8. Lecz jeszcze więcej, wszystko uznałem za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Doniosłość, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa. A więc możemy powiedzieć, że całe życie Pawła było skoncentrowane na jednym najważniejszym celu, aby zadowolić swojego Pana i swojego Mistrza. To był jeden cel, jeden kierunek, który obrał w swoim życiu. A w tym momencie, który opisuję, zobaczcie, że nawet i te dobre rzeczy, które były w jego życiu, nazwał śmieciami. A całym sercem służył Bogu. Kochał Boga, ale wszystko, co było, uznał za śmiecie w zamian, by poznać Jezusa Chrystusa, Pana, Pawła i naszego. On wręcz czuł się zobowiązany zdobyć serce i uczucia Pana. To było coś więcej niż tylko wiedza o Jezusie Chrystusie. Wiadomość historii, gdzie był, kogo uzdrowił, kogo uwolnił, co powiedział. To były ważne rzeczy i są ważne rzeczy. Ale ta najważniejsza to, by zdobyć Jego serce, by zdobyć Jego uczucia, by zdobyć Jego miłość. Paweł nawet był tak bardzo zaangażowany w osiągnięciu tego celu, że nie ożenił się. Tylko dlatego, aby całkowicie poświęcić się Panu i służbie dla Pana i poznaniu Jego. Ta miłość, może tak, Bóg obdarzył swoją miłością wszystkich ludzi w Jezusie Chrystusie. Amen. I to wszystko wszyscy wiemy. Ale jest coś więcej w tej miłości. Jest różny poziom doświadczenia miłości. Jest taki rodzaj miłości, którą doświadczyło niewielu chrześcijan. To kochająca i czuła miłość, taka jaka jest między małżonkami, między żoną i mężem. Ta miłość opisana jest w Pieśni nad Pieśniami, w 4 rozdziale, wersety 9-10. I tam napisane jest tak. Oczarowałaś mnie, moja siostro. Oblubienico, oczarowałaś mnie jednym spojrzeniem swoich oczu, jednym łańcuszkiem ze swojej szyi. Jak piękna jest Twoja miłość, moja siostro oblubienico, o wiele słodsza niż Twoja miłość, niż wino. O wiele słodsza jest Twoja miłość niż wino i droższa woń Twoich olejków niż wszystek balsam. Oczarowałaś mnie jednym spojrzeniem. W pewnym momencie Pan mówi do swojej oblubnicy, pieśń nad pieśniami 6:5, odwróć oczy ode mnie, bo mnie przerażają. Mówi się o tym ogólnie w świecie, tak? Młodzi ludzie, którzy gdzieś tam się spotykają, opowiadają swoją historię, mówię, spojrzałem jej w oczy i zakochałem się od pierwszego wejrzenia. Jest coś, jest głębia w samym wzroku, w samym spojrzeniu. Słowa są słowami, ale w gestach, w samych oczach jest ta głębia. Wnętrza człowieka, która wyraża się poprzez wzrok. Tak oblubienica oczarowała oblubieńca, a on wręcz nie mógł patrzeć na to, dlatego że dotykało to jego wnętrza, jego serca, jego głębokości. Oblubieńca odpowiada, 11 werset, ja należę do mojego miłego i ku mnie zwraca się jego pożądanie. Więc ta miłość też była odwzajemniona w jednym momencie, jednym spojrzeniem. Oblubienica Chrystusa to ludzie, którzy pragną podobać się swojemu Panu i będą żyli w takim posłuszeństwie i takim oddzieleniu od wszystkich innych rzeczy, że serce Jezusa będzie tym oczarowane. Słowo oczarowane oznacza ukraść serce, ująć serce. Ja sięgnąłem do konkordancji w systemie Stronga i to słowo jest opisane tak. Ująć za serce, zachwycić, oczarować, zdobyć serce, rozbudzić serce, zachęcić, przyprawić o szybsze bicie serca. Myślę, że ci, którzy spotkali swoje sympatie i są z nimi głęboko w związku, wiedzą, o czym mowa. I nie tylko. To jest coś, co dotyka wnętrza człowieka. Ale aby jednym spojrzeniem zdobyć czyjeś serce, musi być to zaangażowany cały człowiek. Duch, dusza i ciało, wnętrze. Można coś zrobić w ciele, ale to jest bardzo płytkie. Można wypowiadać piękne słowa, ale one mogą być też płytkie. Ale możemy wypowiadać słowa z głębi naszego serca, zaangażować w to swoje ciało, w tym i wzrok, całe swoje jestestwo. To wygląda zupełnie inaczej. To dotyka serca. Takie jednoznaczne oddanie się Chrystusowi opisane jest w Księdze Rut i dzisiaj będziemy troszeczkę po tej księdze się poruszać. Myślę, że to jest znana księga, aczkolwiek krótka, ale bardzo, bardzo ważna. Jako Kościół jesteśmy po okresie postu. Jako Kościół też jesteśmy w czasie, w którym szukamy Bożej obecności, Bożej chwały. Ale nie możemy szukać tylko Bożej chwały bez dotknięcia i zaangażowania naszego wewnętrznego człowieka, naszego serca. Musi być w to zaangażowane nasze wnętrze, nasze serce. I zobaczymy w tej księdze, jak to Rut oczarowała serce Boaza, swojego wykupiciela. Ale po kolei. Otwórzmy sobie księgę Rut. Jeżeli macie swoją Biblię, będziemy sięgać dzisiaj dosyć często. Księga Rut jest zaraz po księdze Sędziów. Króciutka. Dwie strony, dwie kartki. Ta księga zaczyna się takimi słowami. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Jest taki okres, jest taki czas w życiu narodów, rodziny, naszym indywidualnym. Myślę, że możemy to nazwać, przychodzi kryzys. Naraz, nie wiem, kończy się praca, naraz nie mamy za co kupić chleba, nie mamy za co kupić odzienia, zapłacić za rachunki. Dochodzimy do takiego miejsca, gdzie jest bardzo, bardzo trudno. W Izraelu to był taki czas dla całego narodu, kiedy przyszedł głód, po prostu nie było co jeść. A kiedy nie ma co jeść, ludzie szukają rozwiązania na daną sytuację. Przeczytajmy dalej, o czym mówi ta księga. Wtedy wyszedł z Betlejemu Judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby osiąść jako obcy przybysz na polach moabskich. On nazywał się Elimelech, a jego żona Noemi, synowie jego zaś Machlon i Kilion. Byli to Efratejczycy z Betlejemu Judzkiego i przyszli na pola moabskie i przebywali tam. Potem umarł Elimelech, mąż Noemi, i pozostała ona sama wraz z dwoma swoimi synami. Ci wzięli sobie za żony moabitki, jedna nazywała się Orpa, a druga nazywała się Rut, i mieszkali tam około 10 lat. Wyemigrowali z Judy, cała rodzina, po to, by szukać chleba. Ciekawą grą słów jest to, że w Betlejem to jest inaczej dom chleba. Możemy to odnieść i chciałbym, żebyśmy to też, to co dzisiaj mówię, odnosili do siebie samych, ale też i do Kościoła. Dlatego, że to jest bardzo prorocza księga dla nas szczególnie w tym czasie. Ja odbieram to bardzo, bardzo mocno. Szukamy Bożej obecności. Dlaczego? Bo nie mamy jej w takim stopniu, w jakim tego byśmy pragnęli, tak? Troszeczkę jemy z tego stołu, ale chcielibyśmy więcej, a nie ma. Nie stworzymy tego, ale możemy tego szukać i to robimy. Amen? Dlatego to robimy, szukamy. Wiecie, Moab był miejscem bałwochwalstwa. Musimy to też bardzo wyraźnie zobaczyć. To było miejsce bałwochwalstwa. Moab oznacza dosłownie cudzołóstwo. Skąd to się wzięło? Sam Moab, od którego pochodzi nazwa tego regionu, wywodzi się z kazirodczego związku Lota z jedną z jego córek. A więc cudzołóstwo. To właśnie też Moab zwiódł Izraela w Sittim na pustyni, gdzie zginęło 24 tysiące ludzi. Możemy przeczytać sobie później gdzieś tą historię w domu, nie będę się nad tym koncentrował. Ale Bóg w tym czasie też zabronił żenić się z Moabitkami. To jest napisane w Księdze Królewskiej 11:2. Pan nakazał Izraelitom, nie łączcie się z nimi i one niech nie łączą się z wami. Posłuchajcie, dlaczego? Nakłonią bowiem na pewno wasze serca do swoich bogów. Dlaczego Bóg zabronił? Dlatego, że chciał nam zabrać coś i nie pozwolić się na coś, co było dobre? Nie. Bóg mówi, nie rób tego, Izraelu. Dlatego, że jeżeli to zrobisz, to one na pewno zwiodą was i będziecie czcić ich bogów. Czyli poprowadzą was do miejsca bałwochwalstwa. A Bóg dla Izraela jest jedynym Bogiem. Amen. Dla nas też. Ale ta sama sytuacja ma miejsce i dzisiaj. Kiedy nastaje Boży głód, ludzie zwracają się do świata, szukając go. Ktoś kiedyś powiedział tak. Wiecie dlaczego okultyzm tak bardzo rozwija się w takim szybkim tempie? Dlatego, że nie ma w Kościele Bożej mocy. A człowiek sam z siebie ma złożone w sobie potrzebę i pragnienie nadnaturalności. Nasz Bóg jest ponadnaturalny. Amen? Nasz Bóg jest Bogiem cudów, nasz Bóg jest Bogiem mocy. I o takim Bogu czytamy w całej Biblii. Jak wygląda dzisiaj Kościół? co dzieje się w Kościele, jak Kościół funkcjonuje. Czy czerpie z tej mocy? Czy jest przekaźnikiem tej mocy do świata? Czy świat widzi Kościół jako innych wokół siebie? Czy my, będąc w świecie, różnimy się od świata? Jako chrześcijanie? Powinniśmy, ale czy się różnimy? Ja kiedy przyjąłem Jezusa jako Pana i Zbawiciela, czyli nawróciłem się, dalej klołem jak szewc w pracy. Niczym się nie różniłem, ale Bóg mnie doprowadził do takiego miejsca, że zobaczyłem, wow, nie tędy droga, Panie, ratuj. Nie daję sobie rady z pewnymi rzeczami, ale jesteś Bogiem mocy. Pomóż mi. I Bóg kolejno wyciągał mnie z pewnych rzeczy, ale też i ja robiłem pewne rzeczy, które robić powinienem, by te rzeczy się skończyły. Czy ktoś, z kim pracujesz, powiedział ci kiedyś, Kościele, co ty masz takiego, czego ja nie mam? Ty jesteś inny, powiedz mi. Co to jest? I ty możesz powiedzieć, to jest Jezus Chrystus. Ale jest droga, by to wszystko się zmieniło i zaczęło żyć i funkcjonować. Nie chcę, żebyśmy się sami dołowali dzisiaj, dlatego że jest wyjście. Będziemy o tym mówić dzisiaj. A więc co? 6 werset. Gdy obaj, Mahlon i Kilkon, też umarli, pozostała ta kobieta osierocona bez obu synów i bez męża. Szósty werset. Wtedy wybrała się wraz ze swoimi synowymi i wróciła z pól moabskich, gdyż usłyszała. Na polach moabskich, czyli w świecie, że Pan ujął się za swoim ludem i dał im chleb. To jest niesamowity moment, niesamowita chwila dla tej kobiety i dla tych kobiet. Dlatego, że przychodzi taki moment, kiedy naraz słyszymy, coś się zaczęło dziać. Bóg zaczyna się poruszać. Bóg przyszedł ze swoją przychylnością, przyniósł chleb. Coś zaczyna się dziać. Wiecie, dla Noemi Moab kojarzył się z taką rzeczą. W Moabie zmarł mój ukochany mąż i dwoje młodych moich synów. Takie miała skojarzenie. A więc co? Wyszła tedy z miejscowości, w której przebywała, a wraz z nią obie jej synowe i wybrały się w drogę powrotną do ziemi judzkiej. Zaczęły swoją podróż do tego, by dojść do Betlejemu, dojść do miejsca, dojść do Judy, gdzie Bóg dał na nowo chleb. To i tego zapragnęły. Wszystkie trzy. Wiecie, jeszcze powiem tak o Moabie, jako o świecie. Niektórzy wierzący mieszkają dalej w Moabie, w letargu, oziębłości, w światowych rozrywkach, w przyjemnościach, w sukcesie. Jednak niektórzy wołali do Boga, pościli o pewne rzeczy, szukali Bożej obecności i ci właśnie powrócili. Bóg wysłuchał ich, wysłuchał tej modlitwy. Jeżeli chodzi o Polskę, wiem, ja sam od kilku lat bardzo gorliwie szukam tego miejsca. Powiedziałem, Boże, chcę Ciebie więcej. I wiem, że Kościół w Polsce, my jako Kościół, robimy to. To jest coś, co uczynił sam Bóg. To Bóg dał nam to pragnienie, by Jego szukać. to On wylewa to w nasze serca. To nie jest nasze. To Bóg zainicjował. To Bóg dał to pragnienie. Widzimy to też, co się dzieje w całym świecie, gdzie ludzie w różnych denominacjach, którzy szczerze kochają Boga, szukają Jego obecności, wołają o to, by przyszedł, by Jego obecność przyszła, by głód się skończył. Ale głód się kończy kiedy? Kiedy Bóg ujmuje się za ludem. Tak? Słucha modlitw i mówi, okej, przychodzi czas, zaczynam działać. Tak to zaczął robić w Judei. Jeżeli jesteś w Moabie, to jest chleb, ale w Judei, w Betlejemie, w Bożej obecności, w Kościele, bo w świecie nie zawsze on jest słodki i nie taki, jak Bóg daje, bo Bóg daje mannę z nieba każdego dnia i to jest ponadnaturalne, to nie jest coś, na co zapracujemy, to nie jest coś, co sami wytworzymy, ale wiemy, że to jest coś, co daje nam Bóg po prostu w swojej łasce. I kiedy ty dostajesz mannę od Boga, dostajesz rzeczy, o które wołasz, o które się modlisz, wiesz, że nie mogłaś zasłużyć sobie na to i zapracować na to. Bóg w swojej łasce daje to tobie. 2 Koryntian 6 rozdział. Załóżcie sobie palce księgę Rut, bo będziemy do niej wracać. Ale chciałbym coś przeczytać. 2 Koryntian 6 rozdział. Boże Słowo mówi tak, 6 rozdział, 14 werset. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością, albo jakaś społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym, jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami. I dalej mówi Paweł tak, myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami, córkami, mówi Pan Wszechmogący. A więc Boże Słowo, możemy wrócić na Księgę Rut, zaraz będziemy z niej korzystać. Ten fragment Biblii, to Boże Słowo zachęca nas do tego, byśmy wychodzili z tych światowych rzeczy. Byśmy odłączyli się od ludzi. Ja nie mówię, że mamy nie mieć znajomych niewierzących. Wiecie, ale są różne poziomy przyjaźni, znajomości. Boże Słowo zachęca nas do tego, by te najściślejsze były z wierzącymi osobami. Z którymi, czy przy których możesz też otworzyć swoje serce, podzielić się swoim sercem. Ale Bóg mówi, wyjdź z tego świata i wracaj. Wracaj do mnie. I będę wam ojcem, a wy będziecie moimi synami, córkami. To jest to miejsce bliskości. I właśnie dokładnie to zaplanowały zrobić Noemi i dwie jej synowe. Imię Noemi oznacza łaskę. A więc pójście za teściową tak naprawdę oznaczało pójście za łaską. Biblia mówi, łaską zbawieni jesteście. Przez wiarę, nie przez uczynki, aby się nikt nie chlubił. Łaska. Pójście za łaską. To właśnie reprezentowało odłączenie się od świata i pójście do życia w łasce. Jednak jest pewna cena do zapłacenia. Jak to mówią, nic nie ma darmo. Ale nie chodzi tu o finanse, nie chodzi tu o robienie pewnych rzeczy, aczkolwiek w pewnym sensie tak. Ta cena do zapłacenia jest, ale nie wszyscy, którzy się decydują powrócić, chcą ją zapłacić. Wielu zatrzymuje się na granicy i powraca do świata. Wiecie, kiedy Orfa i Rut dotarły do granicy Moabu i Judei, musiały podjąć pewną decyzję. Czy idą z Rut, czy też wracają z powrotem do Moabu. Imiona dają nam tu odpowiedź, zaraz przeanalizujemy to. Orfa znaczy twardość karku, Rut oznacza przyjaciółka, towarzyszka. A więc na granicy tych ziem, tych decyzji, Noemi postanowiła wypróbować oddanie dwóch swoich synowych. I to właśnie dla tych kobiet był najważniejszy moment. Możemy powiedzieć, każdy w swoim życiu ma jakiś decydujący moment czy punkt zwrotny, w którym musi podjąć decyzję, w którą stronę idzie. Tu oznaczało albo pójść za łaską, czyli pójść za Bogiem, lub też pójść z powrotem do świata. Wiecie, Noemi, jako ta, która urodziła się w Izraelu, czyli w miejscu, którego nie znały te dwie jej synowe, nie mogła zagwarantować im sukcesu, nie mogła zagwarantować im powodzenia, nie mogła zagwarantować im dobrobytu. W zasadzie nic nie miała. Wiecie, kiedy ktoś nie ma ci coś do dania, to tak bardzo musisz się zastanowić, czy pójść za tym, czy też nie. Czy wejść w ten, w cudzysłowie, biznes, czy też nie. Czy warto, czy nie. Bo my często, kiedy bierzemy jako ludzie, musimy mieć jakiś odnośnik. Musimy mieć i znać cenę. A więc dla nich nie była to zachęcająca perspektywa wrócić do miejsca ubóstwa i biedy. Wersety 8-9. Wtedy rzekła Noemi do obu swoich synowych: idźcie, powróćcie, każda do domu swej matki. Niech Pan okaże wam dobroć, jak wy okazałyście zmarłym i mnie. Niech Pan sprawi, aby każda z was znalazła dom u boku swojego męża i pocałowała je. A wtedy one głośno zapłakały. Widzicie, Noemi zachęcała je do tego: słuchajcie, moje kochane, wracajcie do domu. Urodziłyście się w tej ziemi, zostańcie tam ze swoimi matkami, rodzinami. Po prostu cieszcie się tym, co miałyście do tej pory. Wiecie, one w tym wszystkim, może tak, one były tak bardzo związane też uczuciowo ze swoją teściową, że to była walka między nimi. Dlatego gorzko zapłakały obie. Czyli można powiedzieć, były szczere w tym wszystkim. Wiedziały, że muszą podjąć decyzję, tak za bardzo nie chciały, nie wiedziały do końca jaką. To było dla nich bardzo trudne. I rzekły do niej: my z tobą wrócimy do twojego ludu. Jedna i druga, my, to powiedziały. Lecz Noemi odpowiedziała: zawróćcie, córki moje, po cóż macie iść ze mną? Czy mogę jeszcze urodzić synów, którzy by zostali waszymi mężami? Wykłada im rzeczywistość tego, co będzie, czy co może się wydarzyć. Zawróćcie, córki moje, i idźcie, gdyż jestem za stara, aby wyjść za mąż. A choćbym nawet pomyślała, że jest jeszcze nadzieja, a nawet choćbym tej nocy wyszła za mąż i od razu urodziła synów, to czy wy czekałybyście, aż dorosną? Czy miałybyście wyrzec się ponownego za mąż pójścia? Nie, córki moje, boć wielką gorycz mam w duszy ze względu na was, że przeciw mnie zwróciła się ręka Pana. Czyli co? Tłumaczyła im jeszcze dalej. Zobacz, jest niemożliwe, żebym ja urodziła synów, za których wy pójdziecie za mąż. Będziecie już za stare. Czy to jest sens? Czy to ma sens dla was? Lecz one jeszcze głośniej zapłakały. I co? Potem, 14 werset, Orfa ucałowała swoją teściową, lecz Rut pozostała przy niej. W oryginale, w warszawsko-praskiej Biblii jest dopisek. Potem Orfa ucałowała swoją teściową i odeszła. Nie ma to w warszawskiej, w tym tłumaczeniu. Tak też oryginał mówi. Zobaczcie na te dwie osoby, na te dwie synowe. Do tego momentu zachowywały się w taki sam sposób. Łzy, żal, słowa wypowiedziane, wszystko tak samo. A jednak jedna z nich odeszła z powrotem do świata, do Moabu. Można powiedzieć tak, że gdybym tu wziął taki samolot, taki modelarz, kiedyś były takie kartonowe różne modele, może teraz też są, które chłopcy czy dziewczyny, bardziej chłopcy sklejają, później mogą coś robić. I taki samolot byś wzięła, zaciągnęła na gumkę, tak? To można powiedzieć tak, że im mocniej ciągniesz, tym trudniej się jeszcze mocniej rozciąga. Ale jest pewien moment, kiedy coś puszcza i kiedy puścisz gumkę, ta gumka wywinduje ten samolot tak, że poleci, tak? Z procy jak strzelamy to samo. Jeżeli nie odetniesz się od świata, to wcześniej czy później rzeczy, którymi jesteś ze światem związany, wciągną cię z powrotem. Jest jedyny sposób. Na samym początku odciąć gumę. Nie będzie miało cię co ciągnąć. Jak to pastor mówi, trupa się nikt nie ima. Więc musimy umrzeć dla pewnych rzeczy, które nas związują. Odciąć się od tego. I to jest nasza decyzja. To jest po prostu nasza decyzja. I niekiedy twardość naszego serca sprawia, że nie robimy tych rzeczy. Tak jak Orfa. Możemy powiedzieć z tego fragmentu, że łzy są dobre, ale nigdy nie wystarczą tylko łzy. Za łzami musi pójść działanie. Ale czytamy dalej, że kiedy jedna z synowych odeszła, Noemi postanowiła poddać drugiej próbie drugą swoją synową, Rut. Wersety 9 do 14. To już nie czytałem, sekundkę. 15. Następnie rzekła Noemi: oto twoja szwagierka wraca do swojego ludu i do swojego Boga. Zawróć i ty za swoją szwagierką. Więc co mówi? Zobacz, ona podjęła taką decyzję. Masz jeszcze szansę, możesz ją dogonić. Możecie pójść razem. Będziecie bezpieczne, będziecie po prostu razem. Lecz Rut odpowiedziała 16. Nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie, albowiem dokąd ty pójdziesz, i ja pójdę. Gdzie ty zamieszkasz, i ja zamieszkam. Lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. A więc możemy powiedzieć, że tu okazała się wierność Rut wobec Noemi. Nie. Przypadło mi to w udziale być twoją synową. Tak, mój mąż, twój syn umarł, ale będę ci wierna do końca. A więc podjęła decyzję. I to było z głębi jej serca. Mówi, daj już mi spokój, nie dotykaj tego tematu. Jestem, idę z tobą. Tutaj dwie drogi się rozeszły. Orfa do świata, a Rut poszła za Bogiem do domu chleba, szukać Bożej obecności. Powiem wam jedno świadectwo, ja kiedyś je już mówiłem w tym miejscu, ale doświadczyłem pewnej historii, opowiem wam ją w skrócie. Wiele lat temu pracowałem z takim młodym człowiekiem, miał na imię Janusz. I stało się, że pracowałem jako budowlaniec wtedy. On też był budowlańcem. I pewnego dnia, oczywiście głosiłem Słowo Boże w czasie przerw, mówiłem o Jezusie, ewangelizowałem, dzieliłem się świadectwem. I to był człowiek taki, który był potężny, ze trzy razy taki jak ja, może trzy przesadziłem, ale ze dwa na pewno. Bardzo chłonny Bożego Słowa. Słuchał, po prostu wsiąkał jak gąbka. Myślę, że niekiedy, kiedy głosiliście komuś, widzieliście, że ten ktoś po prostu przyjmuje, mówi jeszcze, opowiadaj mi, tak? To był właśnie taki człowiek. Ale też był bardzo mocno związany alkoholem, pornografią. Już miał żonę i małe dziecko. I pamiętam pewną sytuację w czasie pracy, że on sobie popił i po prostu tak zaczął na budowie rozrabać, że takie duże gaśnice to latały jak zapałki po korytarzach. Rzucał, każdy się bał do niego podejść. A Duch Święty zachęcił mnie do tego, bym do niego podszedł. I on był po prostu rozwścieczony. Jakbym nie był w Bogu, to ktoś, kto patrzył na mnie, powiedział, chyba zwariował facet. Oczywiście policja była wezwana, wszyscy tylko uciekali, patrzyli, a on był po prostu wściekły, był wściekły, tak? I pamiętam, że do niego podszedłem, ja już nie wiem, czy on gdzieś na ziemi już jakoś leżał, się tarzał, nie? Popatrzyłem na niego, chciał mnie uderzyć, nie? A ja mówię, wiesz, Janusz, że Jezus jest we mnie. Jeżeli uderzysz mnie, to tak jakbyś uderzył samego Jezusa. I mówię do niego tak, Janusz, jutro jadę do domu Alberta. On wiedział, opowiadałem mu tam, to tam było to miejsce, gdzie pastor służył też. Jadę do domu Alberta, jeżeli chcesz spotkać się z Jezusem, to przyjadę i zabiorę ciebie. I odszedłem. Za chwileczkę przyjechała policja, okazało się, że to byli moi znajomi, więc mówią, no Jasiu, no co mam z nim? Ja mówię, weźcie go, zapakujcie, zawieźcie do domu. Zawieźli go do domu. Na drugi dzień, kiedy przyszedłem, już oczywiście była policja, bo to było zgłoszone, wszystko trzeba było tam gdzieś robić, oni tam gdzieś świadków jakiś tam zbierali, jakkolwiek. Ja podszedłem do niego, on był wyizolowany zupełnie z boku, nikt z nim nie chciał rozmawiać. Ja do niego podszedłem, ja mówię, Janusz, pamiętasz, co ci obiecałem? On mówi, tak. Ja mówię, to jest dzisiaj, będę u ciebie tam, nie wiem, 17 czy 18. Pamiętam, żeśmy przyjechali do niego, to mieszkał w bloku na którymś tam piętrze, już wyglądał, wypatrywał, aby pojechać, żeby skrócić historię. Pojechaliśmy, przyjął tam Jezusa jako Pana i Zbawiciela, nawrócił się i dalej rozmawialiśmy o Jezusie, dalej głosiłem mu Ewangelię, dalej się spotykaliśmy, wzrastał chłopak naprawdę. Ale do czasu, kiedy wyjechaliśmy w delegację, było to w okresie zimowym w Dąbkach, tam robiliśmy taką instalację, domy wczasowe, żeśmy robili nowe instalacje grzewczą. Ja byłem takim brygadzistą pracującym, odpowiedzialnym za to wszystko, ale wieczorem żeśmy się spotykali, dalej głosili. Ale wiecie, tam było też towarzystwo innych hydraulików. Mówią, że dobrzy fachowcy to muszą być pijacy. No tak troszeczkę tam było, bo pili po prostu na umór. I on razem z nimi, a wieczorem żeśmy rozmawiali. Więc był w tym środowisku, nacierał się i było mu trudno z tego zrezygnować. I to, o czym chcę dzisiaj powiedzieć, cała ta troszeczkę może zarysowałem to. W niedzielę jeszcze wtedy byłem w kościele katolickim, szedłem na mszę do kościoła. On szedł razem ze mną, zgodziliśmy się, żeby tam pójść. Ale wiecie, jak to jest na wsi. Z jednej strony drogi jest kościół, a po przeciwnej stronie jest bar, knajpa, tak? Po kościele ludzie idą do knajpy. I pamiętam, że idziemy razem i on mówi tak, wiesz co, strasznie mnie ciągnie, żeby iść na piwo, napić się. Ja mówię, wiesz Janusz, musisz wybrać. Albo pójdziesz za Bogiem, albo pójdziesz za pragnieniami, które są w twoim sercu, za światem, za alkoholem. Musisz wybrać. Wiecie, szliśmy wolno, ja patrzyłem na to, co się dzieje, więc przechodził niesamowitą walkę. I tak, chciał i tu, ale się nie dało. Im bliżej było do kościoła czy knajpy, tym ta walka była większa. I w pewnym momencie poszedł do knajpy. Już nie było naszych spotkań wieczorem, rozmowy o Bogu. A Oczywiście skończyliśmy, ja z tej budowy później wyjechałem, nie byłem tam do końca, nie mogłem wytrzymać. Modliłem się, żeby Bóg mnie stamtąd zabrał i chwała Bogu, zabrał mnie. Ale co się stało dalej? Nie spotykałem się z tym człowiekiem później w ogóle. Dowiedziałem się po kilku latach, że w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach, oczywiście zaczął pić, zostawił żonę, dziecko, gdzieś wsiąkł, został gdzieś zabity, wpadł w jakieś towarzystwo, nie wiem, w niewyjaśnionych okolicznościach młody chłopak zginął. Nie ma go. Ale ja wiem, że tamten moment był kluczowym momentem dla niego. Dlatego, że on wrócił do Moabu i Moab go zabił. Jak tych dwóch młodych ludzi. Fajny chłopak, ale nie ma go. To była cena dla niego powrotu do Moabu. Ale zobaczmy teraz dalej, co się działo. Postawa Rut to jest postawa, która prowadzi do głębi serca Jezusa. Do tej głębi, w której zakorzeniona jest ta intymna miłość dla swojej oblubienicy. Rut i Noemi docierają do miejsca błogosławieństwa. 22. Może przeczytajmy, żebyśmy mieli cały kontekst. Od 19. I poszły obie, aż doszły do Betlejemu. A gdy doszły do Betlejemu, powstało z powodu nich w całym mieście wielkie poruszenie i kobiety mówiły, czy to nie jest Noemi? A ona rzekła do nich, nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara, gdyż Wszechmogący napoił mnie wielką goryczą. Bogata wyszłam, a Pan zgotował mi powrót w niedostatku. Dlaczego więc nazywacie mnie Noemi, skoro Pan wystąpił przeciwko mnie, a Wszechmogący zło mi zgotował? Tak powróciła Noemi, a wraz z nią Rut Moabitka i synowa z pól moabskich, a przyszły do Betlejemu na początku żniwa jęczmiennego. A więc w taki sposób znalazły się tam. Ale jaki był ich status? Przyszły z niczym. Nic nie miały. Nie miały co jeść. Nie miały majątku, były po prostu biedne. Były w tym najniższym poziomie społeczności wtedy w Izraelu, jako biedota. Ale kiedy tak się działy, w pewnym momencie Rut prosiła Noemi, aby mogła wyjść na pola zbierać kłosy za żniwiarzami. W Izraelu była pewna tradycja i to było też i jest zapisane w prawie, żeby żeńcy czy właściciele pól, którzy żną swoje żniwo, nie żnęli ze skraju swojego pola zboża, zostawiając je biednym, właśnie tej biedocie, która nic nie ma, by mogli nazbierać sobie jedzenia. Ale też nie zbierali pokłosia, czyli kiedy na pełnym polu żniwiarze zbierali kłosy, stawiali snopy. Zawsze gdzieś wypadały kłosy pomiędzy. Wszyscy wiedzieli, żniwiarze i pan, że nie mogą zbierać tego, dlatego że to są kłosy, które spadły dla biedoty. I właśnie z tego prawa skorzystała Rut i prosiła Noemi, by pozwoliła jej pójść właśnie na to pole, po to by zbierała. Żeby uzbierała trochę ziarna, by miały co jeść, by nie zginęły z głodu. Była pracowitą osobą i to zrobiła. Widzicie, niektórzy z tych, którzy decydują się wyjść ze świata i podążyć za Bogiem, sytuacja może być podobna. Zrezygnowali z nieczystych interesów, zrezygnowali z jakiejś nieczystości, zrezygnowali z grzechu i w zasadzie stanęli w takim miejscu, że mogą powiedzieć, nie mam z czego żyć. Za moich czasów, jak byłem młody, to się nie mówi o ukradłem coś. W latach 80., 70. mówiło się, skombinowałem, załatwiłem, dlatego że wszystko było nasze. Tak? Była państwowa własność, więc to też i było moje. Nie mówi o się ukradłem. Nie mówi o się oszukałem. To były takie zamienniki na usprawiedliwienie samych siebie i tego, co się robiło. Paweł pisał sam o sobie tak, 1 Koryntian 4, 9-16. Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów, oznaczył jako najpośredniejszych. Pośredni, dla wyjaśnienia, w słowniku PWN to jest gorszy od innych tego samego rodzaju. Więc jeszcze raz. Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów, oznaczył jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów i ludzi. Myśmy głupi dla Chrystusa, a wyście rozumni w Chrystusie. Myśmy słabi, a wyście mocni. Wy jesteście szanowani, a my w pogardzie. Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie, jesteśmy nadzy i policzkowani i tułamy się. Trudzimy się pracą własnych rąk, spotwarzają nas, my błogosławimy. Prześladują nas, my znosimy, złorzeczą nam. My się modlimy, staliśmy się jak śmiecie tego świata, jak omieciny u wszystkich, aż dotąd. Apostołowie. Kochani, tak świat traktuje wierzących ludzi. Jeżeli będziemy szli za Chrystusem i będziemy Jego świadectwem, świat będzie nas wytykał palcami, będzie się śmiał z nas, będzie nas opluwał, nie będzie nas szanował. Ale dlaczego mamy być lepsi jak apostołowie? Ale czy jesteśmy na to gotowi? Paweł mówi dalej tak w 14 wersecie. Piszę to nie, aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć, jako moje dzieci umiłowane, bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi. Wiecie, możemy słuchać wielu nauczań. Ewangelia sukcesu się też rozprzestrzeniła. Oczywiście, Bóg nie chce, ja nie wierzę, żeby Bóg chciał, żebyśmy byli biedni. Zaraz zobaczymy, co się stało z Rut, dalej w tej historii. To jest pewien cel, ale to nie może determinować i być celem w naszym życiu. Tak? Niektórzy szukają Boga tylko dlatego, że On może im dać to, co obiecuje w swoim słowie, nie szukając Jego samego. A to jest różnica, bo kiedy szukam Boga i znajduję Go, kiedy dotykam Jego serca, kiedy Jego serce jest oczarowane mną, moją postawą, to On z swojej miłości obdarowuje mnie powodzeniem. To jest inna droga, zupełnie inna droga. Rut 2:3-5. I poszła Rut. A przyszedłszy na pole, zbierała zarzeńcami. Popatrzcie się na grę słów, która jest tutaj kluczowa. Zdarzyło się zaś, że trafiła na kawałek pola należącego do Boaza, który był z rodziny Elimelecha. Właśnie też przyszedł Boaz z Betlejemu i pozdrowił żeńców. Pan z wami. A oni mu odpowiedzieli, niech ci Pan błogosławi. Wtedy rzekł Boaz do swojego sługi postawionego nad żeńcami, czyja to dziewczyna? A sługa postawiony nad żeńcami odpowiedział, jest to młoda Moabitka, która powróciła z Noemi z pól moabskich. 3 werset. Zdarzyło się zaś, że trafiła na kawałek pola. Czy wierzysz w przypadki u Boga? Czy to był przypadek? Czy to był przypadek, że akurat w tej samej chwili można byłoby powiedzieć, naraz Boaz, jako właściciel swojego pola, myśli sobie, no pójdę zobaczyć, jak idą żniwa, jak tam sobie dają radę żniwiarze. I zabrał się i poszedł. I naraz spotyka się tych dwojga ludzi. Tak? Wśród innych żniwiarzy pyta się swojego zarządcy, co to ta kobieta jest? O, Naraz dochodzi do pewnego spotkania. Zdarzyło się. Fajne słowo, tak? W podtekście jest, Bóg zaplanował to, aby do takiej sytuacji doszło. To Bóg zamierzył. Dlaczego? Dlaczego, że widział wcześniej decyzje, które podjęła Rut, by dotknąć i by znaleźć jego serce, by znaleźć Boga, by pójść za Bogiem, by znaleźć jego obecność. To Boża odpowiedź. To nie był przypadek. To wyraźne prowadzenie Ducha Świętego. Wyraźne prowadzenie Ducha Świętego. Zobaczcie. Powiedziała ona do mnie, ten sługa mówi do Boaza, chciałbym z żeńcami zbierać i składać kłosy między snopami, a odkąd tylko przyszła rano, trwa przy swej pracy aż dotąd, ani chwilki nie odpoczywa. Wtedy rzekł Boaz do Rut, słuchaj, córko moja, nie chodź na inne pole, aby zbierać kłosy. Nie odchodź też stąd, lecz trzymaj się tutaj moich dziewcząt. Zwróć swoje oczy na to pole, na którym żną żeńcy i chodź za nimi, bo oto nakazałem moim parobkom, by cię nie nagabywali, a gdy będziesz miała pragnienie, podejdź do dzbanów i napij się tego, co parobcy naczerpią. Naraz otworzyło się dla niej błogosławieństwo. Miała pracę, miała zapłatę, mogła się napić, zjeść i miała ochronę. Dlatego, że Boaz powiedział parobkom, nie róbcie jej złego nic, nie nagabujcie ją, macie ją zostawić. A więc otoczył ją też swoją ochroną, swoją opieką. Werset 10. Wtedy ona upadła przed nim na twarz i pokłoniwszy mu się aż do ziemi, rzekła do niego, skąd to znalazłam łaskę w twoich oczach, że zwracasz na mnie uwagę, chociażem cudzoziemka. A Boaz odpowiedział jej, mówiąc, opowiedziano mi wszystko dokładnie, jak postąpiłaś ze swoją teściową. Gdy umarł twój mąż, że opuściłaś swego ojca i swoją matkę i swoją ziemię, w której się urodziłaś i poszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. Niech ci wynagrodzi Bóg twój postępek i niech będzie pełna twoja odpłata od Pana Boga Izraelskiego, do którego przyszłaś, aby się schronić pod jego skrzydłami. To ujęło Boaza. To ujmuje Boga, kiedy wychodzimy ze świata, wychodzimy z tych miejsc, które się Bogu nie podobają i wracamy do Niego, do Jego obecności. To porusza jego serce. To go dotyka tak, że wylewa swoje błogosławieństwo. Niech ci Bóg odpłaci i da wszystko to, co zamierzył dla ciebie. Ja chcę w swoim życiu wziąć wszystko, co Bóg dla mnie przeznaczył. Nie co ja chcę, ale wezmę wszystko, co Bóg dla mnie przeznaczył. Dlaczego? Dlatego, że wychodzę z pewnych miejsc, wyszedłem z pewnych miejsc, szukam Boga, szukam Jego obecności, szukam Jego serca. Mówię, Panie, wezmę wszystko, co mi dasz. Dlaczego? Zdarzyło ci się kiedyś dać prezent, który wyszukałeś dla kogoś, a ten ktoś wziął ten prezent i powiedział, co ci w sercu się zrobiło? Smutek przyszedł. Mówisz, pracowałem na to, myślałem, że komuś sprawi to przyjemność, a ten ktoś po prostu fuknął nosem, zamiast być szczęśliwy. Dlatego dziękujmy zawsze za wszystko Bogu. Nie gradując tego, to jest dobre, to jest złe, tego to chcę, nie chcę. Wszystko, co Bóg daje, jest dobre. Amen. A więc Rut przyszła, aby zaufać Bogu, jego osłaniającym skrzydłom. To pociągnęło Boaza do niej. Zwróćmy uwagę na podobieństwo tej sytuacji, o której tutaj mówimy i tej sytuacji, którą my doświadczamy w Jezusie Chrystusie. To Boaz reprezentuje Chrystusa, naszego krewnego, wykupiciela. Kiedy tylko opuszczamy nasze wcześniejsze bożki, nasze inne miłości, stare sposoby zachowań, wtedy oczy Chrystusa spoczywają na nas. To go pociąga, to zwraca uwagę na to. Wyobrażam sobie taką sytuację w niebie, kiedy Jezus szturcha tam swój anioł, mówi, zobacz tu. Albo Jezus mówi do Ojca, tato, zobacz, widzisz, Duchu Święty, popatrz się, On wychodzi z tych miejsc. On zostawia to. On szuka naszej obecności. Ja! Oni się ekscytują, oni się radują. To jest dzieło krzyża. Po to Bóg posłał Jezusa na tą ziemię, by nas wykupić z grzechów, z tego świata, dla siebie na własność. Amen? Po to się stało. Dla siebie na własność. A więc kiedy zdobywamy Jego serce, zdobywamy również Jego przychylność i ta przychylność wylewa się później na nasze życie. To On przez swego Ducha będzie nas prowadził i będzie troszczył się o nas w cudowny sposób. W tamtym czasie, w Izraelu, w czasie żniw, był pewien zwyczaj. Polegał on na tym, że sługa swojego pana w czasie żniw czy po żniwach, kiedy właściciel pola spał, podchodził do niego, przykrywał się jego płaszczem, tak? Czy jego, nie, okrywał jego nogi, a pan okrywał go swoim płaszczem. Jeżeli zdarzyło się, że sługą jest krewny tego właściciela, to właściciel miał obowiązek wykupić tego sługę i całe jego mienie, tak, na własność dla siebie. To właśnie pod namową czy zachętą Noemi zrobiła Rut. Przejdźmy do trzeciego rozdziału. Przeczytamy całą tą historię od pierwszego wersetu. Potem rzekła do niej Noemi, jej teściowa: córko moja, czy nie powinnabym poszukać dla ciebie ogniska domowego, przy którym dobrze byś się miała? Przecież Boaz, wśród którego służących byłaś, jest naszym krewnym. Oto dzisiejszej nocy będzie on przesiewał jęczmień na klepisku. Umyj się przed to i namaść, włóż na siebie strojne szaty i zejdź na to klepisko. Tylko nie daj się poznać temu mężowi, aż się napije i naje. A gdy się położy spać, odszukaj miejsce, gdzie się położy, podejdź doń, odkryj jego nogi i połóż się. On ci potem powie, co masz zrobić. A ona jej odpowiedziała, zrobię wszystko, co mi mówisz. Szósty werset. Zeszła wtedy na klepisko i zrobiła wszystko, co jej kazała teściowa. A gdy Boaz najadł się i napił i był w dobrym nastroju, poszedł położyć się na skraju kupy zboża. Wówczas i ona przyszła niepostrzeżenie, odkryła jego nogi i położyła się. A o północy poderwał się ten mąż, obrócił się i spostrzegł kobietę u swoich nóg. Zapytał więc, kto ty jesteś? Ona zaś odpowiedziała, ja jestem Rut, służebnica twoja. Rozciągnij swój płaszcz na swoją służebnicę, boś ty wykupiciel. A on na to, błogosławiona tyś u Pana, córko moja, ten drugi dowód twojej miłości lepszy jest niż pierwszy, gdyż nie uganiałaś się za młodzieńcami, ani biednymi, ani bogatymi. Nie kłopocz się teraz, córko moja, uczynię dla ciebie cokolwiek sobie życzysz. Wie bowiem całe miasto, żeś dzielna kobieta. Wykorzystała ten zwyczaj w swojej sytuacji. I co się stało potem? Może jeszcze jedna rzecz. Wtedy ona upadła przed nim na twarz, pokłoniwszy się i rzekła do niego, skąd to znalazłem łaskę w oczach twoich? Rut przyszła, by zaufać Bożym obietnicom i nie zawiodła się. By zaufać Bożym obietnicom, Wielu z nas w swoim życiu otrzymało jakąś Bożą obietnicę, może której się trzymasz i na której realizację jeszcze oczekujesz, a może jesteś w miejscu, gdzie straciłaś zaufanie, straciłaś dlatego, że upłynęło trochę czasu. Ale to Boga pociąga, kiedy jesteśmy wytrwali w naszej ufności w Jego obietnicę. Dlatego, że zaufać Bogu, to znaczy zgodzić się i powiedzieć tak na to, co On powiedział do mojego życia, bez względu na okoliczności. Dlaczego? Dlatego, że Bóg honoruje wiarę. Pierwszy psalm. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, lecz ma upodobanie w zakonie Pana. I zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Lecz ma upodobanie w zakonie Pana, ma upodobanie w Bożej łasce, ma upodobanie w Bożych obietnicach, ma upodobanie w Bożym Słowie i temu ufa. Kiedy postępujemy w taki sposób, stajemy się źrenicą oka dla Chrystusa. Kimś bardzo, bardzo szczególnym. Wiecie, tracimy świat, kiedy z niego wychodzimy i wydaje się, że coś tracimy, ale zyskujemy jego wieczną miłość. Tracimy jakąś część może z naszego życia, która wydawałaby się bardzo radosna i szczęśliwa. Wydawałoby się, ale zyskujemy o wiele bardziej szczęśliwe i radosne miejsce, które dotyka naszego serca i serca Boga. Kiedy jesteśmy z Bogiem i przy Bogu, nie będziemy cierpieć głodu czy pragnienia. Niesamowite. Cokolwiek sobie życzysz, uczynię dla ciebie. Wiecie, ile zaufania trzeba mieć do kogoś, do kogo powiesz tak. Jakąkolwiek podejmiesz decyzję, stanie za nią. Tak było w Izraelu. Kiedy mężczyzna dochodził do wieku 33 lat, wobec całej wsi ojciec brał syna, stawiał go na pieńku. To się stało z Jezusem. I ojciec mówi tak, dzisiaj mój syn kończy 33 lata. Cokolwiek, jakąkolwiek on podejmie decyzję, to tak jakbym ja to powiedział. Wiecie, ile zaufania musi mieć ojciec do syna, żeby takie słowa powiedzieć i później być w tym wiernym? No a co, kiedy zrobi jakieś głupstwo? To zanim ojciec to powie, to przeprowadzi go przez wiele prób. Zanim to uczyni. I musi dojrzeć w swoim wieku też. Będę kończył za chwileczkę. Cokolwiek powiesz. A więc wierność Rut sprawiła, że Boaz obiecał, że każde jej życzenie będzie spełnione. Nie zwróciła swoich oczu ku bogactwu, sukcesowi czy przepychowi, ale pragnęła tylko Jego. A więc odwzajemniając postawę Rut, Boaz powiedział do niej, mogę Ci zaufać, Twoja miłość jest prawdziwa. Nie zostawisz mnie dla innych. Nawet wtedy, kiedy będą bardziej atrakcyjni, czy bardzo atrakcyjni. Będziesz moją, a ja będę twój. To jest takie wyznanie miłości. To jest takie otwarcie serc na siebie nawzajem. Kiedy byśmy czytali dalej, czwarty werset, kiedy Boaz powiedział te słowa, bądź spokojna, córko moja, a wnet się dowiesz, jak się sprawa potoczy, gdyż mąż ten nie zaniecha tej sprawy, dopóki jej nie doprowadzi do końca i to jeszcze dzisiaj. Co się stało potem? Boaz dowiedział się, że jest jeszcze jeden wykupiciel w pokoleniu, dlatego że to prawo wykupu mieli, było stopniowane. Najbliższy krewny, dalszy krewny i tak dalej. Więc przyszedł do tego, zebrał 10 sędziów w mieście, zatrzymał tego krewnego, który był przed nim i powiedział do niego tak: słuchaj, nasza krewna Noemi powróciła, ma kawałek ziemi do sprzedania, słuchaj, wykupisz tą ziemię? No pewnie, że wykupię. No dobra, to jak wykupisz tą ziemię, to wiedz, że jeszcze jeszcze musisz pojąć za żonę synową Noemi i zapewnić jej byt, czyli zapewnić jej potomka, by dobre imię tej rodziny nie zginęło. Czyli musiał się z nią ożenić, mieć z nią dziecko, łożyć na dziecko i tak dalej, i tak dalej. Powiedział: o nie, nie, nie mogę sobie na to pozwolić, po prostu moja rodzina tego nie wytrzyma, tak? To jest za duże obciążenie. Ty wykup ją. Czyli oddał. I na dowód tego ściągnął sandał ze swojej nogi i ten sandał dał Boazowi. Mówi tak: teraz ty masz prawo wykupu. Co się stało potem? Potem stało się tak, że okej, to są wszyscy świadkowie, wziął Boaz za żonę Rut. Zobaczcie, jaka ciekawa rzecz. Moabitka. Wcześniej Bóg mówi: nie bierz za żonę Izraelu Moabitki, dlatego że na pewno zwiodą cię. Wiecie, ale Bóg jest niesamowity. Bóg potrafi zmienić serce człowieka bez względu na to, w jakim miejscu był. Zmienił serce Rut. Doświadczył ją, sprawdził jej miłość, jej wierność. Synem Boaza i Rut był Obed, a Obed był pradziadkiem Dawida. A jak wiemy, to jest pokolenie, w którym urodził się Chrystus Mesjasz. Halo! Czy to nie jest niesamowite? A więc w genealogii Jezusa Chrystusa właśnie była Rut. Dlaczego? Dlatego, że w którymś momencie stanęła na granicy i powiedziała: idę za Bogiem. Mam gdzieś świat. Nie pociąga mnie świat. Nie interesuje mnie świat. To, co daje. Chcę tylko Boga. Tylko Jego pragnę. Nic więcej. Tylko Jemu powierzam swoje serce. Tylko Jezusowi. Wielu chrześcijan przyjmuje, tak, dobrze powiedziałem, przyjmuje Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Ale ilu z nich ma postawę Rut? A ilu jest takich, którzy przyjmują postawę Orfy i zostają w świecie? I mówią: przyjąłem Jezusa jako Pana Zbawiciela. Wypowiedziałem przecież modlitwę grzesznika, a nawet ją 3 razy wypowiedziałem. A może i nawet więcej. Jestem w niebie, mam zapisane. Moje imię jest w niebie. Halo. Czy aby na pewno? Czy aby na pewno dzisiaj moje życie i moja miłość do Jezusa Chrystusa jest miłością, która pociąga Jego serce? Czy oczarowałem dzisiaj mojego Pana tak, że po prostu powiedział: zrobię dla Niego wszystko? Tak, On już zrobił, On nas zbawił. I to jest prawda, i to jest dzieło krzyża. I to jest coś, co jest naszym dziedzictwem. Ale tak jak Rut zdobywała serce Boaza, tak i my zdobywamy serce Jezusa Chrystusa. Zdobywamy, mówię o głębi, mówię o tej miłości intymnej męża z żoną. To jest coś naprawdę głębokiego, pełne miłości, zaangażowania całego siebie. To jest ważne. A więc nasze decyzje, ich realizacja są dowodem naszej wierności Bogu, Jezusowi. Nie tylko to, co mówimy, to jest ważne. Ja nie mówię, że nie. Ale jeżeli to nie ma przełożenia na życie, to jest tylko religia. To jest tylko religia. Ale jeżeli będziemy Go kochali całym swoim sercem, będziemy starali się o to, aby Jego serce było nieustannie rozradowane nami, to będziemy pamiętali o Nim w każdej naszej decyzji. Dlatego, że to są nieustanne wybory i decyzje. Każdego dnia, w każdym momencie. Biblia mówi, że myśli i słowa przeciwników moich co dzień godzą we mnie. To Dawid powiedział bodajże to słowa. Myśli, więc nawet jeżeli pomyślę o kimś źle, czy rozraduję serce Jezusa tą myślą? Ktoś kiedyś ostatnio powiedział gdzieś w nauczaniu, już nie pamiętam, kto to powiedział. Nie masz wpływu na to, że ptaki krążą wokół twojej głowy, ale od twojej decyzji zależy, czy one założą gniazdo na twojej głowie, czy nie. A więc myśli krążą różne, ale które z nich trafiają do twojego serca, z którymi się zgadzasz. To jest ważne w każdej decyzji. A więc pytajmy samych siebie, czy to, co zrobię, czy to, o czym pomyślę, sprawia przyjemność Jezusowi, czy nie? Czy rozraduje Jego serce, czy nie? Czy moja decyzja sprawi, że uśmiech na Jego twarzy pokaże się? To są moje decyzje. Oddamy Mu siebie całkowicie. Kiedy zdobędziemy Jego serce? Kiedy oddamy Mu się całkowicie? Wtedy odpoczniemy w Jego ramionach, okryci Jego płaszczem. Słuchajcie. 91 psalm. Na koniec. To jest pierwszy psalm, którego nauczyłem się na pamięć. Tylko dlatego, by móc go wypowiadać, nim modlić się nawet w nocy, w czasie snu, kiedy jest ciemno. Ale tu są ważne słowa. Tak jak w tej księdze. Zdarzyło się. Wtem. Możemy tu mnożyć słowa. Naraz, tak? Nagle. Niespodziewanie. Tak, 91 psalm mówi tak. Kto? To jest kluczowe słowo. Kto? Kto mieszka pod osłoną Najwyższego? Kto? Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego? To słowo jest kluczowe. Czyli mówi o tym, że wszystko to, o czym będziemy czytali dalej, tyczy się tylko tych osób. Kto? Kto mieszka pod osłoną Najwyższego? Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego? Ten mówi do Pana, ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Bo On wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani moru, który grasuje w ciemności, ani moru, która że poraża w południe. Będę czytał, bo wzrusza mnie to bardzo. Chociaż padnie u Twego boku 1000, a 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją. Dlatego. Tylko. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją. Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Nie dosięgnie Cię nic złego. i plaga nie zbliży się do namiotu Twego, albowiem aniołom swoim polecił, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Na rękach nosić Cię będą, byś nie uraził kamień nogi swojej. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwiątko i potwora rozdepczesz. Ponieważ mnie umiłował, kluczowe znowu słowo, ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo zna imię moje. To zna, to jest ta głębia. Bo zna imię moje, nie słyszał tylko zna imię moje. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Posłuchaj, będę z nim w niedoli. To znaczy, że mogą być dni, kiedy niedola dotknie ciebie, ale Boża obietnica mówi, będę. Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę. Nasycę go długim życiem i ukażę mu zbawienie moje. Kiedy tak Słowo Boże zapadnie w Twoim sercu i w modlitwie bazującym na Słowie Bożym przyjdziesz, będziesz to ogłaszał, będziesz dziękował Bogu, to wszystko będzie się realizowało w Twoim życiu. Nie ma innej możliwości. Dlaczego? Bo On wie, z jakiej głębi mówisz do Niego o tym. Nie recytujesz wiersz, ale mówisz Mu o tym, jak bardzo Go kochasz, tylko dlatego, że On pierwszy Ciebie ukochał. Przepraszam, że tak długo dzisiaj mówiłem, ale myślę, że to było bardzo ważne słowo. Błogosławię Was w imieniu Jezusa Chrystusa i zachęcam Was, Kościele, wracajmy. Wracajmy do serca Ojca. Wracajmy, zdobywajmy serce Jezusa. Pogłębiajmy naszą miłość. Szukajmy Jego obecności. Nie zaprzestawajmy. Szukajmy, a będziemy oglądali Jego chwałę. Będziemy oglądali Jego obecność. Będziemy oglądali Jego działanie w naszym życiu. Będziemy tego doświadczali. Będziemy mogli to ogłaszać, mówić o tym i wywyższać Jego imię. Amen. Błogosławię Was w imieniu Jezusa. Mm.